Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Stało się, że Jezus, zmierzając do Jerozolimy, przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodził do pewnej wsi, wyszło naprzeciw niego 10 trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno wołali: Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami. Na ich widok rzekł do nich: idźcie, pokażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym głosem. Upadł na twarz do nóg jego i dziękował mu, a był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: czy nie 10 zostało oczyszczonych? Gdzie jest 9? Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec. Do niego zaś rzekł: wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Oto słowo Pańskie. Jezus, zmierzając do Jerozolimy, przechodzi przez pogranicze Samarii i Galilei. Galileja była jego ojczyzną. Samaria była obszarem, na którym mieszkali też wyznawcy Boga Izraela, ale wyłączeni z tej społeczności kilka wieków wcześniej, gdy po wygnaniu babilońskim odbudowywano świątynię. Była to ludność mieszana od wieków. Do dzisiaj istnieje mała wspólnota wiary Samarytan w Izraelu, w autonomii, która wyznaje Boga Izraela na podstawie świętych pism Tory Mojżesza, ale nie są członkami wspólnoty wiary w judaizmie. 10 trędowatych wychodzi Jezusowi naprzeciw. Wówczas było to wielkie nieszczęście, ponieważ choroba ta oznaczała, że trzeba było żyć na marginesie społeczeństwa i wspólnoty wiary. Było się nieczystym. Według przepisów prawa kapłańskiego z Tory Mojżesza mieli z daleka ostrzegać wszystkich na swój temat i nie wolno im było zbliżać się do ludzi. Byli wyłączeni od oficjalnego kultu i od życia wśród ludzi. I dlatego wołają zawołaniem, które znamy z tradycji wiary Izraela w Starym Przymierzu: zmiłuj się nad nami. To wołanie rozlegało się wielokrotnie w historii wiary Izraela, bo było to wołanie modlitwy skargi. Znajdujemy je często w psalmach. W 6, 7, 9, 40 i wielu innych miejscach. Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nade mną. Tak wołał człowiek dotknięty cierpieniem, nieszczęściem, który odczuwał to boleśnie jako niesprawiedliwość. To przede wszystkim wołanie człowieka, który nie rozumie swojego losu, ale który wołając jeszcze szuka Boga. I tym wołaniem z psalmów, kierowanym zwykle do Boga, kierują się ci trędowaci do Jezusa: Jezu, Mistrzu. Było to najwyższe uznanie Jego autorytetu. Na ten widok odpowiada im Jezus. Odpowiada według tego, co było zwyczajem w tradycji wiary Izraela: pokażcie się kapłanom. To kapłani według procedury Księgi Kapłańskiej mieli stwierdzać, czy chory na trąd został uzdrowiony, czy dalej jest chory, czy ma pozostać wyłączony od wspólnoty wiary i od wspólnoty ludzi, czy też może powrócić. Ta procedura badania trwała w 7-dniowych cyklach nieraz wielokrotnie, aż gdy było pewne, przywracano przez ofiarę oczyszczenia do społeczności takich ludzi. A Jezus, gdy wypowiada te słowa: idźcie, pokażcie się kapłanom, w tym momencie ci ludzie są jeszcze chorzy, nieczyści, mają się iść pokazać. Nie ma tutaj mowy o tym, żeby Jezus ich uzdrowił i jako zdrowych posyła do kapłanów. Co mają stwierdzać kapłani? Dalszą chorobę? A jednak na słowo Jezusa odchodzą do kapłanów, żeby ci stwierdzili ich oczyszczenie. To jest struktura wiary. Na słowo Jezusa, mimo że dalej rzeczywistość jest taka sama, ci ludzie wyruszają w drogę i w drodze są uzdrawiani. To jest bardzo ważne. W drodze są uzdrawiani. Jeszcze jako chorzy czynią krok do przodu i w wierze idą, aby stwierdzono ich czystość. I dopiero w drodze dzieje się zbawienie. W drodze wiary. To przypomina kogoś, kto na początku historii Izraela stał się ojcem nie tylko biologicznym, ale ojcem tożsamości wiary. W opowiadaniu o Abramie w Księdze Rodzaju też słyszymy, że na słowo Boga wyrusza w drogę i nie wie, co go dalej czeka. Wyrusza w nieznane, do Kanaanu, gdzie będzie obcy, jak ten Samarytanin, bohater tej Ewangelii. I tam jako obcy w drodze będzie doświadczał powiększania swojego życia, błogosławieństwa. Gdyby został w Haranie, gdyby nie miał odwagi wyruszyć w nieznane na słowo Boga, które usłyszał w stosunku do siebie, jego życie nie rozwinęłoby się tak, jak jest znane dzisiaj. Nie stałby się Abrahamem, ojcem Izraela i ojcem wszystkich ludzi, którzy Bogu wierzą na słowo, gdy do nich mówi. To stały schemat kontaktu Boga z ludźmi i narzędziem zbawienia. Słowo Jezusa do uzdrowionego Samarytanina. On, gdy zobaczy, że jest uzdrowiony, wraca do Jezusa i wielkim głosem wielbi Boga. Pada na twarz, tak czcili Boga, tylko Boga Żydzi. A on przed Jezusem pada na twarz i dziękuje mu. To kolejny znak. Ten obcy, który traktowany był z wrogością przez wyznawców Boga w Izraelu, uznaje Jezusa i jego wyjątkowe pozycje i dziękuje mu. Tak jak w psalmach dziękczynnych dziękował Bogu uratowany człowiek. Jezus jest w tej Ewangelii na miejscu Boga. Tak wołają do Niego, żeby się zlitował, jak do Boga wołano cały czas. I po tym, jak zbawienie się dokonało, przychodzi do Niego, oddaje Mu boską cześć i dziękuje Mu, jak wielu uratowanych i zbawionych w psalmach i w podobnych historiach natchnionych. To znak, który rozumieją ci, którzy znają tę historię, ten język i te gesty. Ale to jest obce. Tak się działo, że swoi odrzucali Jezusa, a obcy dochodzili do wiary. Ta Ewangelia odzwierciedla dalszą historię również. Historię rozmijania się z Bogiem przez niewiarę i historię spotykania Boga i doświadczania na sobie zbawiennych skutków przez wiarę w Niego. I w to, co mówi. Słowo Jezusa do uzdrowionego na temat jego wiary jest zaskakujące. Gdy ten dziękuje Jezusowi, a przecież jego moc uzdrowiła go, Jezus odpowiada, że jego wiara, wiara Samarytanina go zbawiła. I używa słowa, które jest jeszcze mocniejsze niż to wcześniejsze, że został uzdrowiony z choroby. Twoja wiara cię zbawiła. To jest bardzo wymowne. Jak to się dzieje, że wiara jakby była spersonifikowana tutaj, to ona działa. Wiara tego człowieka, nie Jezus. To jest wielka tajemnica, którą od początku, od historii Abrahama, przez całą historię Izraela, aż do wypełnienia w Jezusie i w Jego historii życia, Bóg pokazuje jako drogę zbawienia, ratowania życia ludzi. Bóg stworzył człowieka, jak to czytamy w pierwszym tekście Tory Mojżesza, Pięcioksięgu, Księdze Rodzaju. Stworzył go na swój obraz i swoje podobieństwo. To pierwsza więź. Kiedy człowiek się staje, jest z Bogiem powiązany. Nie musi mieć tego od ludzi uznania, że jest człowiekiem i że jest godną istotą. Tę godność ma od Boga przez ten fakt, że jest do Niego podobny. To pierwsza więź Boga z ludźmi. Tak to Bóg objawia. A kolejne więzi. Kiedy człowiek popada w zagrożenie życia z powodu zła na ziemi, czy to gdy sam je popełnia, czy jest ofiarą zła innych ludzi, Bóg staje się ratownikiem, czyli zbawcą. I od trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju to już historia Boga zbawcy z ludźmi. I jak ich zbawia? Zbawia ich przez to, że ludzie nawiązują z Nim kontakt. Przez wiarę. Wiara jest nawiązaniem więzi od tych, którzy potrzebują ratunku w życiu, ku temu, który może ich uratować. I to jest kolejna więź, która się tworzy między ludźmi a Bogiem od trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju aż po ostatni tekst Biblii, czyli ostatni tekst historii ludzi. Bóg zbawia przez wiarę. To jest narzędzie zbawienia. A co to jest ta wiara, o której mówi Jezus, która zbawiła tego Samarytanina i która zbawia każdego człowieka? Czy to Izraelita, czy nie Izraelita? Abraham w 12 rozdziale Księgi Rodzaju słyszy obietnicę, że będzie ojcem wielu narodów, wielu ludzi. Nie biologicznym, tylko ojcem przez wiarę, przez którą on sam rozwinął swoje życie. I Bóg doprowadził jego życie do rozkwitu. Gdy ludzie będą podobnie jak on nawiązywać więź z Bogiem przez wiarę, odnajdą błogosławieństwo. I stąd ten tajemniczy tekst tamtej historii Abrahama, że wszystkie narody w nim odnajdą błogosławieństwo. To stało się w Jezusie. I w wierze w Jezusa, który jako Bóg człowiek zaczął ratować ludzi. Co to znaczy ta wiara, przez którą taka moc Boga przepływa? Ta wiara oznacza, gdy Bóg do kogoś mówi, ten ktoś słuchając nie rozumie często, dlaczego ma to zrobić. Nie zna przyszłości, która za chwilę się stanie, a jednak na słowo Boga robi pierwszy krok, a potem następny. I tak po drodze Bóg uzdrawia jego życie. A on zdumiony nie wie skąd i jak, patrząc na siebie, widzi, że coraz bardziej żyje, chociaż doświadczał obumierania do tej pory. To jest wiara. Poruszać się w zawierzeniu Bogu na Jego słowo. Bardziej ufać Bogu niż sobie nawet. Gdy się jest chorym, wyruszyć do kapłanów, jak w Ewangelii, chociaż to nie ma sensu, bo trąd widać na tych chorych, co kapłan może im pomóc. Ale w drodze trąd znika. Znika choroba, oni staną przed kapłanami, którzy ich przywrócą do życia we społeczności, zdrowi. Ale z drugiej strony słyszymy w Ewangelii również o niemocy Boga. Wszechmocny Bóg staje przy człowieku z pełnią swojej mocy zbawiania i chce każdego zbawiać i ratować, ale staje nieraz bezsilny. Jak wszechmocny Bóg może być bezsilny? To paradoks, tajemnica nie do zrozumienia, a jednak tak się dzieje. Czytamy w tej samej Ewangelii według świętego Łukasza wcześniej, że Jezus przyszedł do Nazaretu i tam nie mógł dokonać żadnych czynów mocy. Był bezsilny. Dlaczego? Ewangelia mówi, bo nie mieli wiary, bo nie wierzyli w Niego. Kto zatem decyduje, czy zbawienie się dzieje, czy nie? I to jest szokująca tajemnica Boga. O tym, czy zbawienie naprawdę się dokonuje, decyduje człowiek, nie Bóg, przez swoją wiarę. Jeśli nie nawiąże więzi wiary z Bogiem, nic się nie dzieje, gdy chodzi o zbawienie. Tak Bóg związał się z człowiekiem w samoograniczeniu. To wielka tajemnica i jednocześnie źródło wielkich kryzysów nieraz, że wszechmocny Bóg staje bezsilny obok człowieka, któremu chce pomóc i nie dokonuje się zbawienie, którego chce, kiedy ten człowiek nie chce. To wszechmocna obecność zbawcza Boga przy człowieku, która nie zadaje gwałtu, nie gwałci wolności człowieka. I jak krucha jest ta gotowość człowieka do zbawienia, to widać wokoło i na nas samych. Kiedy naprawdę chcemy być zbawiani, będziemy zbawiani przez Boga. Często może nie tak, jak sobie wyobrażamy, ale będziemy naprawdę. Kiedy nie chcemy być zbawiani, Bóg staje przy nas całą swoją mocą, chce pomóc i jest bezsilny, bo się ograniczył. Wyznaczył sobie samemu granicę, a tą granicą jest nasza wolność. Zbawcza obecność Boga, wszechmocna, która nie zadaje gwałtu człowiekowi. Każdy, kto zadaje gwałt także w imię zbawienia, nie działa w imieniu Boga, bo nie jest do Niego podobny. Ta tajemnica Boga często nie może być tak zaakceptowana i zrozumiana, że się wprost nie wierzy, że Bóg tak działa. Że tak jak mówi Jezus Samarytaninowi, to jego wiara go uzdrawia. To znaczy, gdy nawiąże więź z Bogiem, przepływa moc Boga, który szanuje jego wolność. Gdy chciał, był zbawiany. Gdy nie chciał, nic się zbawczego nie stanie. Często nie możemy znieść tej tajemnicy i mówimy, czy chcesz, czy nie chcesz, będziesz zbawiony. Wszyscy będą zbawieni, czy chcą, czy nie. Chcemy być lepsi od Boga, który się objawia i który nie zadaje gwałtu zbawiając. Chcemy gwałtem zbawić ludzi, nie nas, bo tak bardzo chcemy, żeby byli zbawieni. Musimy uważać, żeby być na boski sposób posłańcami zbawienia. To znaczy tymi, którzy tak jak Bóg chcą zbawienia wszystkich, ale ta zbawcza wola nie może zgwałcić człowieka w jego wolności i godności. Jest to często cierpienie. Jezus cierpiał, patrząc na tych, którzy mówili nie Jemu i Bogu, widząc, jak giną, często nie wiedząc, co sobie robią, jak samobójczo żyją, ale cierpiał za nich i czekał. Tak Bóg czekał, posyłając swoich proroków przez całą historię Izraela, aż wreszcie niektórzy wracali i znowu chcieli. I znowu zaczynała się historia zbawienia. Nauczmy się od Boga, że to, czy chcemy być zbawiani, czy wierzymy, jest naprawdę fundamentem naszego zbawienia. I nauczmy się od Boga, że podobnie mamy chcieć zbawiać ludzi, gdy zależy nam na ich życiu.